I znowu zacznę w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w najpiękniejszym zakątku ziemi, w miejscu, które jest bajkowo piękne, nad brzegiem oceanu, przepiękna roślinność, ptaki, pelikany, flamingi, plamy kwiatów schodzące do morza, piękne pastelowe domki. Dałem wam czas, żeby to sobie lepiej wyobrazić, ale w pobliżu naszego najpiękniejszego miejsca na świecie rozbił się tankowiec z mazutem, ciężką, czarną, oleistą cieczą, a silny huragan przeniósł cały ten mazut i pokrył nim dokładnie nasze najpiękniejsze miejsce na ziemi. Wyobraźcie sobie pelikany, flamingi oblepione mazutem. Najpiękniejsze miejsce na ziemi stało się piekłem. A ty zostałeś, czy zostałaś wybrana na burmistrza tego miasteczka, by przywrócić temu miejscu jego wcześniejsze piękno. Co robisz? Chrześcijańska wspólnota, taka jak nasza, została stworzona przez Ducha Świętego jako najpiękniejsze miejsce na ziemi, gdzie można doświadczać wspaniałych więzi z innymi, miłości, przyjaźni, jedności, ale obok, jakby rozbił się tankowiec, jest przypuszczany, ciągły, zmasowany atak na jedność i ktoś chciałby widzieć to miejsce całkowicie zniszczonym, wyludnionym. A my jesteśmy tymi, którzy mają przywrócić piękno. Przez fragment listu do Efezjan, który dzisiaj poznamy, Bóg pokazuje nam zdolności do regeneracji, w jakie nas wyposażył, by przywracać jedność. Przeczytajmy pierwszą część fragmentu. To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Jakie uzdolnienia daje nam Bóg do przezwyciężania obcości albo do przywracania jedności? Zwróćmy uwagę na słowa w wersie 17, próżne myślenie. Mamy możliwość odwracania się od czegoś, co jest tutaj nazwane próżnym myśleniem. Co to jest próżne myślenie? Myślenie, z którego nic nie wynika, które jest stratą czasu. Umysł pracuje, człowiek o czymś myśli, o czymś mówi, ale nic z tego nie wynika. Czy wiecie, co to jest śruba nastawna w okrętach? Jest to śruba o zmiennym nachyleniu łopat. W zależności od kąta nachylenia śruba daje większy lub mniejszy odrzut. To taka ilustracja. W przypadku próżnego myślenia śruba nie daje żadnego odrzutu. Silnik się kręci, ale prócz hałasu nie ma żadnego skutku. Statek stoi w miejscu. Fram czy nie Fram? Nie wiem, czy Fram miał śrubę. Pewnie Dawid nam o tym jutro powie. Próżne myślenie na przykład o rzeczach, na które nie mamy żadnego wpływu. Myślenie, które nie prowadzi do żadnej dobrej zmiany, do żadnego dobrego celu. Ale życie nie znosi próżni. W jaki sposób ta próżnia zostaje zapełniona, kiedy nasze myślenie jest próżne? Opisuje to wers 19, jeszcze raz go przeczytajmy. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Życie nie znosi próżni. Jeżeli jest próżne myślenie, to zassana jest rozpusta, umysł niezajęty dobrymi rzeczami zostanie wypełniony, jak tutaj czytamy, jakąś zachłanną pożądliwością, może seksualnymi fantazjami, czy marzeniem o posiadaniu czegoś. Próżne myślenie. W jaki sposób próżne myślenie niszczy jedność między chrześcijanami? Otóż rozdziela to środowisko na dwie części. Na tych, którzy dążą do dobrego celu i na tych, którzy nie dążą do żadnego dobrego celu. W Psalmie 90 czytamy znane słowa: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Są ci, którzy mają cel, liczą swoje dni, wiedzą, że jak nie zrobią pewnych rzeczy teraz, to ich nigdy nie zrobią, ale są razem, powiedzmy, w jednej grupie z tymi, którzy mają próżne myślenie, nie dążą do żadnego celu, ale po prostu świetnie się bawią, delektują się dźwiękiem własnego głosu. Każdy temat jest dobry, byle była zabawa albo wyrażanie siebie. Grunt to znaleźć dobrych słuchaczy. I to niesamowicie rozwala jedność. Jednak Bóg dał nam możliwość unikania próżnego myślenia, gadania o rzeczach, z których nic nie wynika. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo najważniejsze są więzi. I sam fakt prowadzenia rozmowy, nawet o banałach, jest i tak 100 razy lepszy niż brak relacji. Chodzi o to, że jest jeszcze wyższy poziom relacji niż samo gadanie, dążenie do celu. Do jakiego celu? Przedwczoraj mówiliśmy o tym, że przywództwo potrzebuje znaleźć jakiś punkt odległy czasowo, geograficznie czy ideowo i na nim oprzeć swój wzrok, by odpowiednio prowadzić wspólnotę. Jak kapitan statku, który patrzy na cel, do którego mają dopłynąć. Ale dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy liderami, czy nie, jest pewien punkt w czasie, na którym warto oprzeć swój wzrok. Mówi o tym Paweł w drugim liście do Koryntian 5, popatrzmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Punkt w czasie, kiedy skończy się nasze życie tutaj na ziemi i staniemy przed Trybunałem Chrystusa. To dotyczy tylko tych, którzy Jemu zaufali. Ludzie, którzy nie zaufali Chrystusowi, czeka ich inny sąd. Potrzebujemy oprzeć swój wzrok na tym punkcie w czasie, bo wtedy otrzymamy zapłatę. Za co? Za wszystkie decyzje, jakie podjęliśmy już po tym, jak zaufaliśmy Chrystusowi. Zbawienie jest darem, jest całkowicie niezasłużonym darem, ale później i tak Bóg zapyta nas o to, jak korzystaliśmy z możliwości ufania Mu. W formie czego będzie ta zapłata? Bóg nam bardzo wiele objawił na ten temat w swoim słowie. Ta zapłata to będzie po prostu rola, jaką będziemy spełniali w wieczności. Nasze obecne życie na ziemi można by przyrównać do życia na starej łodzi podwodnej. Jesteśmy usmarowani smarem z maszynowni czy usypani mąką od przygotowywania strawy dla załogi lub użerający się z załogą jako kapitan statku, ale pewnego dnia w pewnym miejscu duchowego wszechświata nasz okręt podwodny wyskoczy na powierzchnię i zacznie się życie w wieczności. Jest taki film o radzieckiej łodzi podwodnej, kończy się tym, że wynurza się, płynąc wzdłuż jakiejś rzeki w Ameryce. Dla członków tej załogi oznaczało to nowe życie w wolnym świecie. My dzisiaj płyniemy jakby taką łodzią podwodną i to, jak żyjemy, jakie decyzje podejmujemy, ma ogromny wpływ na to, gdy tam się już wynurzymy i możemy oprzeć swój wzrok na tym punkcie i podejmować decyzje. Pamiętam, że w czasie szkoły czy studiów od czasu do czasu elektryzowała mnie taka myśl, że przecież przyjdzie moment, gdy skończy się ten czas przygotowań i zacznie się prawdziwe życie. Dlatego gdzieś już od połowy szkoły średniej, przez szkołę pomaturalną i na studiach, dosyć często robiłem coś innego niż wynikało z programu, bo miałem wzrok utkwiony w tym punkcie, że tam zacznie się dorosłe życie. Rozmyślałem o tym, kim mam później być, bo wielkimi krokami zbliża się ten moment, by zacząć prawdziwe życie. Gdy skończy się nasze życie tutaj na ziemi, wynurzymy się gdzieś w tym nowym świecie i będzie to nasz start do zasadniczego życia, tak, wieczności. Można mieć próżne myślenie, z którego nic nie wynika dla tego punktu w czasie, początku tej przyszłej rzeczywistości, albo przeciwnie, myśleć właśnie o tym. Są ci, którzy mają cel, liczą swoje dni, wiedzą, że jak pewnych rzeczy nie zrobią teraz, to nie zrobią ich już nigdy. Poddali swoje życie Chrystusowi i chcieliby być przez Niego użyci, ale są razem, powiedzmy, w jednej grupie z tymi, którzy mają jeszcze trochę próżne myślenie, nie dążą do żadnego celu, ale po prostu cieszą się życiem, co też jest oczywiście ważne, ale każdy temat jest dobry. Ale niesamowicie rozwala to jedność między nami. Co robić? Jak odbudować jedność? Jak zastosować te słowa z listu do Efezjan o próżnym myśleniu? Może tak, że gdy ci, którzy delektują się samą rozmową, niech dalej ją prowadzą, ale jak widzą, że w grupie pojawia się ktoś, kto chciałby porozmawiać o czymś, co prowadzi do jakiegoś dobrego celu, no to nagnijmy się do tego. Na przykład rozmowa toczy się o tym, jaki krawat miał książę Harry na ślubie z księżną Meghan i co oznacza kolor krawatu w kodeksie towarzyskim. Każdy może zaprezentować siebie, swój stosunek do kolorów krawatów. Ale jeżeli ktoś zada nagle pytanie, jakie mamy marzenia, więc wyraźnie zmierza do jakiegoś celu, to przestańmy mówić o krawatach i nakłońmy się do niepróżnego myślenia. Inaczej te dwie grupy w ramach jednej grupy, jedność zostanie rozwalona i będą się unikać. No co to za jedność, kiedy ludzie unikają się nawzajem? A druga strona jest proszona o cierpliwość i łaskawość, troszeczkę to znieść, poczekać, aż inni też nakłonią się do niepróżnego myślenia. Oczywiście w miejsce krawatu księcia Harry'ego można wstawić nieskończoną ilość motywów. Jakiego koloru krawat miał książę Harry na swoim ślubie z księżną Meghan? Nie miał żadnego krawatu. Próżne myślenie, tak? Próżne gadanie. No coś nieuważnie oglądaliście. Ale na poziomie spotkań małej grupy, bo to jest nasze życie, tak? Mała grupa. Fajnie się plotkuje, też bardzo to lubię. Jednak niektórzy nie po to jechali kilkadziesiąt kilometrów, tak? By sobie wyłącznie poplotkować, ale by zrobić też jakiś krok w stronę wartościowego celu. Podobnie tutaj na obozie, niektórym nie było łatwo poświęcić swoje urlopy i poniesienie kosztów finansowych. było dla nich sporym poświęceniem, może musieli się zapożyczyć i chcieliby zrobić jakiś krok w stronę wartościowego celu, pomóżmy im w tym. Czasem wygląda to tak, że leci jakaś rozmowa na próżny temat i nagle robię taką wrzutkę. Jakieś pytanie zupełnie niepasujące do rozmowy, która się toczy. Na przykład niech to będzie rozmowa o sposobach oprawiania królika. Ja robię taką wrzutkę wtedy. Ciekawe, jaki wpływ na przebieg II wojny światowej miało to, że pierwszy lord admiralicji, współpracownik Churchilla, był odrodzonym chrześcijaninem, nawiasem mówiąc baptystą. Może niech to będzie taki kod. Jak w trakcie wartko płynącej rozmowy nagle ktoś zrobi tego typu wrzutkę, to znaczy, że mamy na pokładzie konflikt dwóch sposobów podejścia do życia, tak? I warto temu zaradzić. I pozwolić, by rozmowa potoczyła się trochę bardziej w stronę celu, zamiast powiedzieć: zwolennicy oprawiania królika, proszę ze mną, rozchodzimy się. Tak? Przywracamy jedność. O to chodzi. Jestem ciekaw problemów, jakie powstaną na tym obozie przez to, co mówię. Czy nie popsułem czegoś, w ogóle całego życia towarzyskiego nie zniszczyłem jednym zdaniem. Mam nadzieję, że nie. Dalej się tym delektujmy, ale tak, pamiętajmy, że Boże Słowo mówi o próżnym myśleniu. Zresztą opowiedzcie mi potem, jakie są skutki tych słów. Okej, jakie jeszcze możliwości do przywracania jedności Bóg nam daje? Przeczytajmy drugą część fragmentu. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Jakie uzdolnienie daje nam Bóg do przywracania jedności? Jaką zdolność regeneracji? Czasami sprawy we wspólnocie się psują, jedność zaczyna skłaniać się w stronę rozłamów. Dokładnie tak, jakby nieopodal brzegu oceanu rozbił się tankowiec i jedność zamienia się walkę, spory, pretensje, poczucie obcości i chrześcijanie mówią wtedy szkoda, najpiękniejsze miejsce na ziemi zamienia się w mniej piękne. Co robić? Co trzeba zrobić? To zostało opisane tutaj w naszym fragmencie w ten sposób, że potrzebujemy zdjąć dawnego człowieka i ubrać nowego, jakby zmienić ubranie, a za tym porównaniem kryje się zmiana naszego stylu życia, naszego postępowania. Potrzebujemy zmienić nawyki naszego postępowania. I w trzeciej, ostatniej części naszego dzisiejszego odcinka jest opisanych wiele nawyków, które trzeba zmienić, aby odbudowywać jedność. Ale najpierw czytamy o czymś, co musi iść najpierw, co jest potrzebne, by zmiana naszego stylu życia była możliwa. Mówi o tym wers 23, jeszcze raz go przeczytajmy. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Rozwiązanie wszelkich problemów musi zaczynać się od dokładnie tego, od zmiany w naszym myśleniu. Najpiękniejsze miejsce na ziemi, ale zniszczone przez mazut, ropę, a ty jesteś merem tego miasteczka, co robisz? No, mówisz, słuchajcie, mieszkańcy, musimy najpierw oczyścić wszystko z mazutu, usunąć go, potrzebujemy wziąć szpachelki i zeskrobać ten cały brud, kawałek po kawałku wyczyścić, następnie pomalować wszystko nowymi, pięknymi, pastelowymi farbami, na przykład takimi kolorami jak te, piękne kolory, prawda, pastelowe. Wyobraźmy sobie nowe domki pomalowane na piękne, pastelowe kolory. Przenośnia, tak? Przenośnia. Potrzebujemy najpierw usunąć stary sposób myślenia, uświadomić sobie, na czym on polega, kawałek po kawałku, i podjąć decyzję, że go odkładamy i w to miejsce wstawiamy nowy sposób myślenia. Potrzebujemy się go nauczyć też kawałek po kawałku, jedna prawda za drugą, i podjąć świadomą decyzję, że przyjmujemy ten nowy sposób. Co to jest za nowy sposób myślenia, o którym mówimy? Wers 20. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Chodzi o sposób myślenia Chrystusa. To, co dzieje się w naszych głowach, w naszych myślach, może być coraz bardziej podobne do umysłu Chrystusa. Ale jak się go nauczymy? Jak nauczymy się umysłu Chrystusa? Jeszcze raz wers 21. Popatrzmy. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim. To poznanie Chrystusa, uczenie się, by myśleć tak jak on, przychodzi do nas przez drugiego człowieka, który potrafi pouczyć nas o nim, o Chrystusie, w nim, tak? Czyli pokaże nam prawdę o Chrystusie. Nie mogą to być jego własne pomysły, ale wierne przekazywanie wzoru, który otrzymał. Nie ma to też być nasze niezależne, samodzielne poznawanie, że się naczytam jakichś książek i już będę myślał jak Chrystus. Potrzebujemy nauczyć się Chrystusa, obserwując go w drugim człowieku. Potrzebujemy uznać, że jest to najlepszy sposób, by go poznać i zacząć tak myśleć. I ten drugi człowiek, którego Bóg stawia na naszej drodze, jest dla nas podręcznikiem. To jest Boży sposób na szkołę. Jedni uczą się od drugich. W końcu Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniami, tak? Wszystkie narody. W jaki sposób wpływa to na jedność między chrześcijanami? Chyba największy ze wszystkich zasad, jakie poznajemy. To właśnie dzięki temu podejściu jest najlepiej zachowywana jedność między chrześcijanami. Wspólnota chrześcijan budowana na tym wzorze bycia uczniami będzie środowiskiem, w którym najlepiej doświadczymy jedności. Dlatego też tak dużo jest jej w naszej wspólnocie, dlatego też tutaj tak niezwykle dużo jest entuzjazmu, pasji, dzięki właśnie tej jedności, której doświadczamy. Bo pokornie przyjmujemy wzorzec, jaki Jezus nam zostawił, uznajemy go za nasz. Mówimy o sobie, że jesteśmy wspólnotą uczniowską, to znaczy chcąc stać się dobrym nauczycielem, muszę stać się najpierw uczniem, przyjąć prawdziwą postawę uczenia się, a później pomóc następnym. Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole. Nie wiem, czy pamiętacie swój pierwszy dzień w szkole. Ja pamiętam, a to z racji tego, że nie potrafiłem się całkowicie odnaleźć w sytuacji szkoły. Mimo że moja mama była nauczycielką, nie pomogło mi to znaleźć się w sytuacji szkoły. Problem polegał na tym, że nauczycielka mówiła mi, co mam robić, ale ja jej nie słuchałem. Chyba nawet nie wiedziałem, że mam jej słuchać. Co zrobiła moja mama, która przyszła odebrać mnie ze szkoły i zamieniła parę zdań z moją nauczycielką. Dwie nauczycielki sobie pogadały. Ja zadowolony poszedłem do domu, ale wspaniała zabawa ta szkoła. Ale mama wzięła rózgę i skroiła mi porządne lanie. Zrobiła to metodycznie, powiedziałbym z miłością, była w 100% spokojna, z uśmiechem, ale było lanie. Żebym zapamiętał, że to jest nauczycielka i mam słuchać, co do mnie mówi i robić, co mówi, że mam robić, inaczej źle skończę. Nie pamiętam, żebym miał do kogokolwiek pretensje. Dobrze zrozumiałem lekcję, dowiedziałem się, że jestem uczniem. Czasami spotykają nas różne rozczarowania czy bolesne doświadczenia, które Bóg dopuszcza i potrzebujemy dobrze zrozumieć lekcję i ta lekcja bardzo często brzmi: potrzebujesz stać się uczniem. Bo można dostawać od Boga kolejne lekcje i uparcie trwać przy swoim. To jest nasza rola, do której Bóg nas uzdalnia z chwilą, kiedy zaufaliśmy Chrystusowi, być uczniem, nauczyć się czego? Myślenia Chrystusa. Od kogo? Jak? Właśnie, od kogoś, kto jest bardziej zaawansowany, nie wiem, czy dużo bardziej, czy mało bardziej, ale kim Bóg się posłuży w moim życiu. Okej, gdy mamy już przemieniony sposób myślenia, nowe przekonania, nowe podejście, czas na docelowe narzędzie, które pozwoli nam odbudowywać jedność między sobą i możemy o tym przeczytać w ostatnim odcinku dzisiejszego fragmentu, który skrócę do dwóch wersów, wersy 25-26, popatrzmy. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Za zmianą sposobu myślenia pójdzie zmienione życie. Stare nawyki, które rujnowały jedność, mogą być teraz wymienione na nowe. Mamy czas, by poznać tylko dwa składniki tego nowego stylu życia. Pierwszy składnik to wers 25, tam czytamy. Niech każdy mówi prawdę. Mówienie prawdy. Jak mówienie prawdy wpływa na poczucie jedności między nami? To oczywiste, jeżeli zatajam przed kimś swoje zamiary, swoje plany, to jaka jedność między nami? Jeżeli nie można powiedzieć wszystkiego, co się zamierza, to jaka jedność? Popatrzmy na wzór, jaki zostawił Jezus, Ewangelia Jana 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jaką różnicę sprawia to, jeżeli mówimy o swoich planach, o swoich zamiarach? Chodzi o przyjaźń. Przepracujmy to na jakimś przykładzie. Niech to będzie to, że ja osobiście mam pewien zamiar, by mieć wpływ na świat dla Chrystusa, dla Ewangelii. I to jest pragnienie, które gdzieś we mnie jest, narasta, by wywrzeć jakiś wpływ na świat i żeby to był wpływ na samej górze, w centrum świata, no, że można tam zrobić coś dla wypełnienia wielkiego posłannictwa Chrystusa. Weźmy to jako przykład doświadczania jedności między nami. Czasami mam odruch, by o tych rzeczach nie mówić, bo obawiam się, jak zostaną przyjęte. Jedna z myśli, jakie przychodzą mi do głowy, uczyń z tego swoją osobistą służbę po godzinach, nie wciągaj w to twoich uczniów, wspólnoty, bo może nie zrozumieją, nie zaakceptują. A więc innymi słowy, zrób to sam. Ale wtedy przychodzi takie bolesne ukłucie. To jaka to byłaby jedność między nami, jaka przyjaźń? Jeżeli nie będę mówił o wszystkim, nie mówiąc już o współdziałaniu, no bardzo przykra perspektywa. Co robić? A jaki jest nowy sposób myślenia, jakiego Chrystus nas uczy? Warto mówić prawdę do bliźniego. Okej, więc będę mówił prawdę, będę mówił o wszystkim, ale może jednak zrobię to w ten sposób, że zdobędę środki na tą działalność niezależnie, poszukam jakiegoś wsparcia dla tej inicjatywy gdzie indziej, wtedy będę niezależny, albo wydam coś ze swoich opracowań, zarobię i będę miał na realizację. Przecież wielu tak robi, wspaniała myśl, ale znowu ukłucie, przykra rzecz. Kim będą dla mnie przyjaciele ze wspólnoty? Czy będziemy dalej przyjaciółmi? Co robić? Jaki jest nowy sposób myślenia? Wers 25, jeszcze raz. Niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Więc dla jedności warto przyjąć trudniejszą drogę. Mianowicie trzeba wszystko to zrobić razem. W pewnej niedzieli podszedłem do kogoś z was na parkingu po wspólnocie i powiedziałem, wyjaśnij mi, bo jednego nie rozumiem. Kiedy mówię o naszym wpływie gdzieś tam daleko w świecie, to mam wrażenie, że ci się to nie podoba. Dlaczego? No, pogadaliśmy sobie trochę, wyjaśniliśmy. A więc pierwsza dyrektywa, by odbudowywać jedność, taki nowy sposób myślenia, mówić prawdę, tak? Mów prawdę, jak między przyjaciółmi. A co zrobić, jeżeli tylko niektórzy docenią, że jest to walka o naszą jedność, a inni nie i będzie to wszystko szło w kierunku jakiegoś rozłamu między nami, na tych, którzy są za i tych, którzy nie bardzo? Inna generalna dyrektywa, list do Rzymian 12, popatrzmy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Niektórzy nie pójdą i będą grozili rozejściem się. Co robić? Znowu nowy sposób myślenia. Warto zwyciężać dobrem, warto łagodzić. Czasami trzeba dużo cierpliwości. No, cierpliwość jest ścieżką do zwycięstwa. Najłatwiej się rozejść, ale lepiej budować jedność. I niesamowicie wzruszające będą to chwile, gdy ci, którzy byli przeciwni, potraktowani z cierpliwością, łagodnością, miłością, zostaną w drużynie i będziemy razem świętować zwycięstwo. Można powiedzieć, podwójne zwycięstwo. I jeszcze jeden aspekt, drugi aspekt nowego stylu życia, na który dzisiaj mamy czas, żeby omówić z tego miejsca listu do Efezjan. Aspekt, który szczególnie przyczynia się do zachowania jedności, czy regeneracji jedności między chrześcijanami. Jeszcze raz wers 25. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Dlaczego człowiek się gniewa? Klasyka. Bo nie jest po jego myśli. Co to znaczy nie gniewać się? Zgodzić się, że nie musi być po mojemu. Nie musi być po mojej myśli. Nowy sposób myślenia? Warto nie gniewać się. Przepracujmy to znowu na jakimś przykładzie i niech to będzie coś naprawdę trudnego, bo jesteśmy tutaj, żeby rozwiązywać problemy, może te najtrudniejsze. Coś, co może nas poróżnić, mocno uderzyć w naszą jedność, no, co może być taką rzeczą? No, niech to będzie coś na temat finansów, tak, ofiarowania. I jeszcze na dodatek, niech to dotyczy sytuacji, gdy głosowaliśmy w naszej wspólnocie pewną zasadę dotyczącą sposobu ofiarowania i powiedzmy, że ja głosowałem inaczej niż większość we wspólnocie, głosowanie poszło nie po mojej myśli. Co robię? Mam dwie możliwości. Pierwsza, skoro nie jest po mojemu, wycofuję się. Biorę zabawki i idę na swoje podwórko. Albo druga, skoro większość zdecydowała inaczej, to mimo, że byłem innego zdania, nie będę tego dyskredytował, właśnie by zachować jedność. Dwie możliwości. Co robię? A co mówi nowy sposób myślenia Chrystusa? Nie gniewajcie się. Aha, dobrze. Nie musi być po mojemu. Kto wie, może nawet przyłączę się i to całym sercem. To jest nowy sposób podejścia, nowe ubranie. Wcześniej miałem taki styl życia, gniewać się. Jak nie jest po mojemu, wycofuję się, biorę zabawki. Ale teraz zmieniam swój styl ubierania się, w cudzysłowie, i nie gniewam się. Nie musi być po mojemu. Chociaż sprawa może nie być dla kogoś łatwa, bo dotyczy następującego pytania. Czy do ofiarowania potrzebny jest jakiś wyższy poziom oddania i wiary, czy nie? Inaczej mówiąc, czy ofiarowanie jest łatwe, czy trudne? Pomyślałem sobie, że skoro mamy tutaj mówić o jedności na naszym obozie, to jak pominąć temat, który z natury wzbudza dużo emocji i z natury dzieli ludzi? Trzeba też coś na ten temat powiedzieć. Przywództwo wspólnoty, no i większość, jak to niedawno wyszło na jaw, stoi na stanowisku, że ofiarowanie, chociaż może oznaczać duże poświęcenie, nie jest trudne. W tym znaczeniu, że do ofiarowania swoich pieniążków na dzieło, na Boże sprawy niepotrzebna jest jakaś dojrzałość duchowa. Jest to kwestia prostego wyboru, który nie wymaga jakiejś większej wiary. Większej od czego? Od tej wiary, która była potrzebna przy nawróceniu do Chrystusa. Bo skoro przy nawróceniu do Chrystusa mówimy, że oddajemy Mu całe nasze życie, to jaki problem, by później oddać jakąś Jego część? Byłoby to nielogiczne. Chodzi więc o podejście, że nie jest to coś zarezerwowane dla bardziej dojrzałych chrześcijan. Dlatego też nie boimy się tego wstawiać w przymierze członkostwa, bo są tam o wiele trudniejsze sprawy. A więc na tym polega kontrowersja, tak? Różnica, że ja mówię tak, idąc poziomami, że tu jest nawrócenie człowieka, pierwsze kroki wiary, ugruntowanie, utwierdzenie się w tym, co się stało w życiu, a zaraz po tym idzie ta kwestia co do stopnia trudności, tak? Oddanie Bogu materialnej dziedziny życia. Skąd o tym wiem? Czy sobie to wymyśliłem? Nie, wynika to z prostego studium biblijnego. Duchowy rozwój wielu postaci w Biblii zaczynał się od oddania w tej dziedzinie, a nie, że to oddanie było jakimś zwieńczeniem oddania. Oprócz tego, że wynika to z prostego studium biblijnego, co wszystkim powinno wystarczyć jako argument, ale tak jako ciekawostka powiem, że to samo podejście stoi w takim poradniku dotyczącym materialnej dziedziny życia, no największej zbiorowości ewangelicznej gdzieś tam na świecie i możemy sobie to przeczytać. Ale przecież to jest, czyli partnerzy z Bogiem, biblijne prawdy o ofiarowaniu. Ale to tylko jako ciekawostka, bo przecież dla nas autorytetem jest Boże Słowo. A więc jest to normą, jeżeli patrzymy, jeżeli dla nas autorytetem jest Boże Słowo. Oczywiście każdy podejmuje swoją decyzję w tej sprawie i ma w tym całkowitą wolność. I jest to następna święta zasada, że każdy ma prawo pozostać na swoim stopniu oddania, jakim chce, tak długo jak chce, i jest w tych swoich wyborach w pełni akceptowany, nie ma żadnego problemu, ale nazwijmy rzeczy po imieniu. Oddanie w kwestii materialnej należy do najłatwiejszych i najbardziej początkowych obszarów oddania, stoi przed innymi poziomami oddania i dlatego możemy właśnie zobaczyć, że rozwój duchowy wielu postaci w Biblii zaczynał się od oddania w tej dziedzinie, a nie, że to gdzieś tam później czy na końcu. Takiego wzoru myślenia chcielibyśmy uczyć wszystkich, którzy nawracają się do Chrystusa i niech to będzie po prostu normalne życie chrześcijańskie i nie będziemy tworzyć fałszywej doktryny, że oddanie Bogu w dziedzinie materialnej wymaga jakiejś wyższej, szczególnej duchowości. Nie, należy do początkowej fazy rozwoju wiary tuż po nawróceniu. Ktoś może nawet 20 lat po nawróceniu nie być tak oddany, by ofiarować. Nazywamy sprawę po imieniu. Twoje oddanie zatrzymało się w początkowej fazie. Masz do tego prawo. Jeszcze przed tobą jakaś tam droga, zanim będzie można powierzyć tobie coś wymagającego trochę wyższego oddania. Po prostu ofiarowanie jest wyrazem naszego oddania i wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko do siebie pasuje. Ale rozumiem, że nie każdy od razu przyjmie taki sposób myślenia, bo tradycyjne podejście, którego nauczyliśmy się, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, jest inne, ale to tradycyjne podejście zastosowane w środowisku ludzi nawróconych do Chrystusa pasuje jak, nie wiem, kalosze do krawata, jest nielogiczne, fałszywe, wprowadzające w myślenie chrześcijan niespójność i sami nie wiedzą, dlaczego później ich boli głowa, tak? Coś im nie pasuje. Dlatego trzeba temu zaradzić i nasza ta decyzja, o której wspominam, którą podjęliśmy, o wpisaniu tego do przymierza członkostwa, jest z tym spójna. Takie podejście oczywiście nie pasuje do środowisk, w których nawrócenie nie jest wartością. Oddanie Bogu całego życia jest tam jakimś wybrykiem, albo przejściem od razu do stanu kapłańskiego i tam oddanie w sferze materialnej będzie jakimś wyższym poziomem, ale nie u nas. Jeżeli jednak jest to mi trudno przyjąć, może tak być, a nam chodzi o jedność między nami, to co zrobić? Jaka jest na to rada? Nowy sposób myślenia, nowe ubranie? Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Mam inne przekonania, ale nie musi być po mojemu. W końcu to sprawa drugorzędna. Dla zachowania jedności nie będę dyskredytował, a może nawet się przyłączę, może nawet całym sercem. W tym miejscu listu do Efezjan jest jeszcze wiele szczegółów odnośnie stylu życia, szczególnie ważnych dla jedności, na które tutaj na obozie nie mamy czasu, ale wszystko, co wyleciało z powodu braku czasu, pomyślałem, by wrócić do tego w czasie wykładów w niedzielę, już później po obozie. Najpiękniejsze miejsce na ziemi, całkowicie przykryte mazutem, czarną cieczą, stało się piekłem, a ty zostałeś wybrany czy wybrana do rady tego miasteczka, by je odrestaurować. Wspólnota naśladowców Chrystusa jest takim najpiękniejszym miejscem na ziemi. Jest czymś, w czym wspaniale się żyje. Myślę, że wczorajszy wieczór taki w dużej mierze nieformalny, gdzie mieliśmy sporo czasu, żeby być ze sobą, po prostu rozmawiać, tylko organizm nie pozwolił mi już kontynuować. Jednak jest też zmasowany atak na to coś, co tworzymy, który chce zamienić to miejsce w piekło, a główny atak idzie na jedność. I dzisiaj poznaliśmy, w jaki sposób możemy tą jedność odbudowywać, regenerować, by wspólnota pozostawała wspaniałym miejscem. Jeżeli gdzieś w jakichś punktach ulega degradacji, utraciła jedność. I dzisiaj właśnie byliśmy pouczani przez Boże Słowo, by zamiast próżnego myślenia, nasze myślenie było oparte o ten punkt w czasie, kiedy zacznie się to już nasze docelowe życie, tak? Wieczność w wieczności. Po drugie, byliśmy zachęcani, by przyjąć postawę ucznia i nauczyć się dzięki temu sposobu myślenia Chrystusa. No, co tu dużo mówić? Nasz sposób myślenia jest do wymiany, chyba że już został wymieniony w znacznym stopniu. I trzecie, za tym idzie nasz nowy styl życia, sposób postępowania budujący jedność. I dzisiaj tylko dwa szczegóły poznaliśmy, czyli mówić prawdę oraz nie gniewać się. No i życzę wam, byście byli takimi burmistrzami czy członkami rady w przenośni, byście byli budowniczymi jedności, a obietnica Chrystusa jest pewna. Szczęśliwi pokój czyniący, szczęśliwi ci, którzy zaprowadzają pokój. A więc siedzimy sobie teraz nad brzegiem oceanu, taka fajna, lekka bryza, tam gdzieś za nami takie domki piękne, pięknych pastelowych kolorach. Delektujemy się tym, oczywiście w wyobraźni, ale jest to tylko kwestia wyobraźni, tak? Słyszycie szum oceanu? Tak? Nad morzem jesteśmy, na obozie nad morzem. A ceny jak gdzieś daleko od morza. Więc miłego delektowania się jednością w naszej wspólnocie. Dziękujemy.